W uchu na świat dziś Tomasz Jakimiuk, podróżnik, autor bloga Jak to daleko, autor książki o tym, jak jachtostopem i autostopem dotarł do Meksyku. Dziś świeżo po powrocie z afrykańskiej przygody. Rozmawialiśmy wiosną, byłeś tuż przed podróżą, no i na początek czekał cię lot z Warszawy do Izraela. Wszystko się udało?
Dzień dobry, wszystko się udało. Jak to mama mówi, Tomek wyjeżdża daleko, bo jak to daleko, i wraca zawsze.
Zawsze te twoje podróże, które naprawdę często swój cel mają w bardzo odległych miejscach na świecie, zaczynają się tutaj, w Podlaskiem.
Tak, dokładnie. I ja kiedy jadę do jakiegoś dalekiego miejsca, po prostu porównuję z domem, czyli z Podlasiem. I to jest właśnie najpiękniejsze w podróżowaniu, ponieważ ten kontrast, kiedy już podróżujesz, po prostu w pewnym momencie cię tak zaskakuje, w pewnym momencie masz takie ciarki na skórze, gdyż to jedzenie, ci ludzie okazują się zupełnie inni od tych, których mamy u siebie. I wtedy sobie myślisz tak, ojejku, ten świat jest naprawdę interesujący i ciekawy. I wtedy masz jeszcze bardziej takiego kopa, żeby jechać dalej.
Czemu wybrałeś Afrykę?
Ze względu może na wyzwanie. Kiedy szukam destynacji do podróży, szukam zawsze takiej, która będzie w pewnym stopniu sprawiała mi wyzwanie. Czyli strach, żebym sobie przełamał w sobie. Ile się nasłuchałem o dzikich zwierzętach, o dzikich plemionach, o wszystkim, co najgorsze przed podróżą do Afryki. Tak jak i wcześniej, przed podróżą przez ocean, czy przez podróżą do Pakistanu, czy na przykład do Chin przez Rosję. I jak pomyślałem sobie o tych wszystkich złych rzeczach, pomyślałem tak. Tomek, jedziemy. Trzeba zweryfikować.
Plecak, w plecaku namiot. Razem z tobą podróżowała też hulajnoga. Wylądowałeś w Izraelu i co dalej?
Rozłożyłem hulajnogę i pojechałem. Oczywiście też kciuk. Kciukiem była znacząco większa część mojej podróży. Tylko dlatego zabrałem hulajnogę i swojego kciuka tak naprawdę, żeby mieć więcej kontaktu z ludźmi, bo zarówno jazda na hulajnodze, jak i autostopem sprawia, że jesteś bardzo blisko, bardzo blisko. Hulajnogą czasami odpychasz się po prostu kilka godzin, ale wciąż idziesz tak wolno, że ci ludzie po prostu cię zaczepiają. Ej, Tomek, chodź. A na autostopie siedzisz blisko.
Miałeś zarysowany scenariusz wyprawy, wiedziałeś, że startujesz w Izraelu, kończysz w RPA, ale to, co zdarzyło się pomiędzy, tego nie dało się pewnie zaplanować.
Nie da się zaplanować żadnej podróży w 100%. I to jest podstawa, której trzeba się nauczyć. Niektórzy ludzie myślą sobie, okej, będę jechać w wielką podróż życia, zaplanuję od A do Z i tak się zdarzy. Nie ma najmniejszej opcji, żeby się zdarzył cały plan, który sobie wymyślisz. U mnie na przykład się zmienił diametralnie, już jeżeli chodzi o półkulę południową, ze względu na cyklon, który nawiedził Mozambik.
I to spowodowało konieczność przemodelowania wyprawy?
Dokładnie tak. Pomyślałem sobie, że no niestety, bądź stety, jestem małą jednostką, która w starciu z naturą nie ma najmniejszych szans. I zmieniłem trasę, skorygowałem. Zamiast Mozambiku wybrałem Zambię i Botswanę, co było strzałem w dziesiątkę. Więc te trzy cyklony, które nawiedziły Mozambik i nieco Tanzanię, po prostu musiały być.
Po to, żebyś odwiedził te miejsca, o których wcześniej nie pomyślałeś. Pierwsza przygoda, która zdarzyła ci się na trasie tej wyprawy.
Pierwsza przygoda, która była taka najbardziej rozbijająca, to była w Egipcie, gdzie idąc w nocy, chciałem nadrobić troszkę kilometrów, odpychałem się na hulajnodze i próbowałem z tego miasta wyjechać. I była bariera policyjna, która tam sprawdzała ludzi, którzy wyjeżdżali po prostu z miast. Egipt, państwo policyjne i wojskowe. Więc pomyślałem sobie, że po prostu podjadę, bo już była pierwsza, do punktu, gdzie byli ci policjanci i zapytam, czy mogę postawić nocleg. Tak logicznie myślę, o, będzie bezpieczniej. Podjeżdżam, pytam, przepraszam, czy można postawić nocleg? Oni tak, biały? Turysta? Ty namiot chcesz postawić? Co to w ogóle jest? Co ty tutaj robisz? I co się okazuje? Chłopaki mówią tak. Paszport, prześwietlają mnie, godzinę siedzę i mnie maglują. Co ty tutaj robisz? Dlaczego podróżujesz? Czemu masz aparat? Co robisz w życiu? Mówisz, że jestem blogerem, robię zdjęcia. I wtedy się zaczęło. Bloger robi zdjęcia. Inwigilacja. Przyjechał zbierać informacje o Egipcie. Chcę pogrążyć Egipt. No i się zaczęło. Zabrali mnie na jakieś przesłuchanie, później do hotelu. Mówię tak, proszę pana, ja tutaj nie zamierzam za żadne hotele płacić, bo ja tutaj mam swój hotel w plecaku. On mówi, nie, tutaj jest na koszt Egiptu, jest pan teraz w ogóle pod jurysdykcją Egiptu, nie może pan się nigdzie ruszyć. Pomyślałem sobie, może ucieknę. No bo tam była taka droga, nie? A w Egipcie jak tak bym machnął pewnie w nocy, no to zaraz by się ktoś zatrzymał tam na tym checkpoincie. No i nic, trzymali mnie przez całą noc, tam musieli sprawdzić w Interpolu, czy nie jestem jakiś notowany. No i wypuścili, jednak nie wypuścili od razu, tylko miałem eskortę jeszcze przez 150 kilometrów, aż w pewnym momencie powiedziałem tak, wie pan co, ja pojadę pociągiem, bo pociągiem jest bardzo bezpiecznie i wtedy na pewno dojadę do swojego celu, do Luksoru. A, no tak, pociągiem jest bezpiecznie. Więc kupiłem pociąg za 3 zł i pojechałem. I tam zgubiłem ich. Po prostu oni, jeden gość usiadł, a ja po prostu przeszedłem sobie do kolejnych wagonów.
Ale to taka przygoda trudna, a pierwsza przygoda taka przyjemna.
Pierwsza przygoda, która była naprawdę taka niesamowita, to było wkroczenie na terytorium Sudanu. I to było coś takiego, że to już nie był kraj stricte arabski jak Egipt. To już był... Znaczy, no w Sudanie mamy Arabów i używają języka arabskiego, jednak zupełnie inna kultura, zupełnie inna mentalność. Kiedy wkroczyłem na początek pustyni nubijskiej, zobaczyłem taki bezkres i tam poznałem takiego gościa, który spał w namiocie, bo tam nie było kompletnie gdzie postawić tego namiotu, więc poszedłem i zapytałem, tam światełko się paliło, przepraszam pana, czy mogę obok postawić? No i gość mówi, a no pewnie. Okazało się, że mówi po angielsku trochę. I okazało się, że gość zna jeszcze zapomniany język nubijski. Nie potrafił pisać, ale znał w mowie. Więc pouczyłem się troszkę nubijskiego.
Przyleciałeś do Izraela i gdzie był pierwszy nocleg?
Oczywiście pod namiotem w Kanionie Czerwonym. Czyli od lotniska jakieś 60 kilometrów, jak dobrze pamiętam.
Jesteś podróżnikiem, który omija kurorty, Kanion Czerwony, rozbijasz namiot, no i masz czas, żeby trochę się porozglądać, trochę pocieszyć tym, co widzisz dookoła siebie.
Tak, i co najważniejsze, mam czas i spokój, żeby robić fotografie i robić filmy. Bo ta podróż nie była podróżą, gdzie po prostu sobie pojechałem, żeby pozwiedzać, popatrzeć i się nacieszyć, żeby poszerzyć swoją wiedzę o kulturze danych krajów, ale to była również podróż reportażowa, gdzie robiłem film, robiłem zdjęcia i zbierałem historię. Takie 3 segmenty, które były dla mnie sztandarowe.
Najważniejsze spotkania w czasie tej wyprawy.
Spotkania to jest kwintesencja podróżowania. Pierwsze spotkanie Egipt w Kairze, gdzie spotkałem podróżnika, który jest w 100%, nie no może przepraszam, w 100 to nie, ale w 96%, bo powiedział, że widzi odrobinkę światła, że tam wpada kącikiem. Człowieka, który jest niewidomym. Gość, który podróżuje z białą laską i plecakiem przez świat. Człowiek, który przez ostatnie 25 lat zwiedził ponad 116 krajów. Niewidomy. Tony z Anglii. I wtedy pomyślałem sobie, Tony, gościu, przecież ty jesteś ninją, jeżeli chodzi o podróże, jeżeli chodzi o przełamywanie wszelkiego rodzaju schematów. I Tony pokazał mi coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. I nie dostrzegałem. Pokazał, że będąc człowiekiem niewidomym, można podróżować. Nie mówię tutaj o podróżowaniu po krajach, które są rozwinięte, typu Francja, Niemcy, Szkocja, takie, w których pozornie jest bezpieczniej. Gość podróżuje po krajach azjatyckich, afrykańskich. Ja go poznałem, kiedy miał w zamiarze wyrobienie wizy sudańskiej. Oczywiście tą wizę wyrobił i mówi tak, Tomek, idziemy do ambasady sudańskiej wyrobić wizę do Sudanu. Mówię, Tony, no idziemy. Prowadzę gościa, mówię, Tony, łap pod rękę, idziemy. Tony swoją laską przed siebie, tam po tych krzywych chodnikach, które niekiedy mają dziury. I idziemy do ambasady sudańskiej. I Tony faktycznie chce do Sudanu pojechać solo, sam, bez żadnego przewodnika. I on mi uświadomił, że żeby podróżować, nie trzeba mieć sprawnych oczu. Jeszcze Tony ma problem ze słuchem, ma aparat. Jak mu się aparat wyłączy przez przypadek, to nic nie słyszy. I czasami tak rozmawiamy, Tony nie widzi, ja tam coś mówię, Tony odpowiada, ja mówię, Tony odpowiada, ja mówię, Tony nic nie odpowiada, mówię, Tony nic nie odpowiada, tak klepie w ramię, Tony, aparat się wyłączył, pyk. To pokazuje, jaka jest siła i Tony podkreślił to tak. Tomek, ja zapytałem oczywiście, Tony, a jak ty podróżujesz? Takie pierwsze pytanie. On mówi, Tomek, 1000 razy to słyszę. Podróżuję oczami innych ludzi. I ja wtedy, buf, jestem rozbity na części pierwsze i sobie myślę, to jest to.
A w jaki sposób na niego trafiłeś?
A to jest ciekawe. Jest taka witryna jak Couchsurfing, gdzie przez internet można sobie znaleźć za darmo miejsce noclegowe u podróżników. U ludzi, którzy lubią podróżników. Więc to też jest część mojego podróżowania, która zbliża do ludzi lokalnych. No i ja tam pojechawszy, spędziłem 3 dni. Byłem tylko ja u tego gościa. I powiedział coś takiego: Tomek, wiesz co, przyjedzie do mnie taki gość, który podróżuje i jest niewidomy. Ja mówię: wiesz co, słuchaj, ale ja już tego dnia wyjeżdżam. No i on mówi: ty, no zastanów się. Więc poszedłem do miasta, pozwiedzałem i miałem już plecak ze sobą, ale w pewnym momencie sobie zdałem sprawę: Tomek, ty przecież nie podróżujesz, żeby nabijać kilometry, tylko podróżujesz, żeby spotykać ludzi. I tak sobie ze sobą rozmawiam i myślę sobie: dobra, wracam. Wracam faktycznie, no gość, który podróżuje, który jest niewidomy, trzeba gościa spotkać po prostu i zobaczyć, kim ten człowiek jest. No i tak właśnie było, wróciłem i mówię: cześć Tony, Tomek jestem, a ja Tony. I tak się zaczęło po prostu.
Ile czasu spędziliście razem?
Spędziliśmy prawie 2 dni. To było doświadczenie, dla którego ta moja podróż się odbyła.
I już z tego powodu warto było wyruszyć z domu.
Boże, ja kiedy tam byłem, myślałem sobie: jejku, dziękuję wszystkim siłom, które popchnęły mnie, bo tak naprawdę największym trudem, jaki się wykonuje w podróżowaniu, to jest wyjście z domu.
Czy na twoim blogu zobaczymy zdjęcie z Tonem?
Oczywiście, jest na Instagramie, na Jak to daleko. Tony siedzi z laską, czyli ze swoim takim, jakby to nazwać, nie wiem, artefaktem, nie wiem, coś, co go wyróżnia.
Najważniejszym rekwizytem.
Rekwizytem, który jest nieodłączny, bo bez tej laski Tony nie byłby w stanie podróżować. A ja siedzę ze swoją hulajnogą, bez której mógłbym podróżować, ale bez której moje podróże byłyby po prostu mniej wartościowe.
Zdjęcie na Instagramie, relacje z tej podróży zamieszczałeś na blogu Jak to daleko, więc jeśli ktoś, słuchając naszej rozmowy, chciałby zajrzeć, to możemy odesłać.
Oczywiście. Najwięcej jest na Instagramie i na Facebooku. Na blogu mniej, ze względu na to, że nie było po prostu czasu, bo tak naprawdę nawet pisanie takiego krótkiego artykułu o tym, co się zdarzyło, to nie jest tak, że po prostu: o, wsiadasz, wrzucasz zdjęcie, piszesz kilka słów, co się zdarzyło i już jest. Łapałem wrażenia i trzeba było to w jakiś sposób tak uformować.
I do tego przydawał się portal społecznościowy. Teraz możemy wrócić i odświeżyć tę historię. Spotkanie z Tonym to nie było jedyne spotkanie, które zapisało się w tobie.
Tych ludzi było na drodze setki, tysiące, dosłownie tysiące, bo niekiedy jechałem autostopem i spotykałem tych ludzi, na przykład na pick-upie było 15. Siedzieliśmy z tak podkulonymi nogami. Ja w pewnym momencie mówiłem: panowie, ja przecież tutaj nie wejdę. A gdzie tam gadasz? Wejdziesz. I siedzimy normalnie. Po 5 kilometrach miałem taki odpływ krwi od nóg, że myślałem, że będzie amputacja od pasa w dół. Więc tych ludzi było masę w różnych sytuacjach. Jednak tym wszystkim nie pamiętam wszystkich, ale to jest naturalne, że nie da się zapamiętać wszystkich. Pamiętam te barwne osoby. Na przykład dziewczyna z Tanzanii, Niemka, która już 9 lat mieszka w Tanzanii i uwaga, 7 lat jest w małżeństwie z Masajem i mieszkają na takiej malutkiej wsi z całą rodziną Masajów. A warto podkreślić, że Masajowie to rodziny, w których mąż odgrywa ważną rolę, najważniejszą, a żony jednego męża, których może być 15, 20, w zależności od tego, czy mąż jest na tyle zamożny, czy ma na tyle krów, by kupić te żony, bo oczywiście żony kupuje się za krowy. I ja miałem okazję, nawet chciano, popychano mnie do tego, żebym ja jako podlasianin wziął którąś z kobiet w tej wiosce. 15 krów tylko. Niezależnie od tego, czy jakiś mężczyzna jest urodziwy, zależy tylko na tym, żeby był biały. Bo wtedy dziecko, kiedy masz Masajkę, która jest czarnoskóra, i białego człowieka, takiego jak ja z Podlasia, to wtedy powstaje, jak oni to nazywają, dziecko cappuccino.
A jak trafiłeś właśnie na tą kobietę?
Trzeba rozmawiać z ludźmi. Spotkałem takich młodych ludzi, też z couchsurfingu, i oni powiedzieli mi masę rzeczy ciekawych, jak na przykład zobaczyć Kilimandżaro w takim pięknym miejscu, żeby zrobić te fotografie. Powiedzieli mi o różnych smaczkach, między innymi właśnie o tej dziewczynie. Dziewczynie, która już wybrała po prostu lifestyle odbiegający od takiego standardu w 100%. Dziewczyna, która 27 lat spędziła życia w Niemczech.
W Europie.
W Europie. Po prostu wyniosła się totalnie do wioski Masajów, ale nie takiej komercyjnej, tylko w buszu. Ja do tej wioski jechałem 250 km po szutrze i w deszcz, aż po prostu jak dojechałem tam, tak patrzę, Stefani chodzi sobie po tej wiosce, te wioski, takie lepianki w ogóle z błota i skału krowiego i ci ludzie, i tak sobie żyje, nie? I tak wchodzisz, tak patrzysz. Faktycznie ona się wyróżnia, ale czuje się tam tak swobodnie, że w pewnym momencie po prostu myślisz sobie, okej, Masajka. I mówi w języku Masajów.
Jak wygląda ich życie w takiej wiosce?
To wszystko jest taki slow motion. Wszystko opiera się na tym, żeby dopatrzyć zwierzęta. Czyli podstawą jest tak, wstać z rana, wyprawić krowy, bo tych krów nie jest 10. Tych krów przeważnie jest 50, 100. Masajowie, niektórzy są naprawdę bogaci. I kiedy już wyprawisz te krowy, to trzeba za nimi chodzić przez burz. I cały dzień Masajowie drewczą za tymi krowami i w pewnym momencie tak sobie myślałem, jejku, czy im się nie nudzi? Naprawdę, bo oni przez cały dzień chodzą za krowami. No i ten lifestyle po prostu tak się na tym opiera. Na zwierzętach, no i na jedzeniu. No i na relacjach międzyludzkich, czego u nas, podkreślam, coraz bardziej brakuje. U nich ludzie chcą się spotkać, a czasami wieczorami się spotykają, żeby potańczyć te swoje masajskie tańce, które charakteryzują się wysokimi skokami, to po prostu się zbierają i sobie tańczą, śpiewają.
Czy udało ci się dopytać Stefani o motywacje, o powody, dla których zrezygnowała z tego europejskiego życia na rzecz wioski w buszu?
Stefani to podkreśliła jednym takim słowem – spokój. Powiedziała, że już czuła taką presję w tych Niemczech, że skończyła studia, pchali ją rodzice w ogóle do pracy i nie mogła się w tym odnaleźć. Też była zafascynowana Tanzanią, bo była 2 lata wcześniej na wolontariacie, który jej się przedłużył, tam z 1,5 roku do 2 lat. Tam poznała również swojego męża aktualnego. Więc powiedziała, że ona przyjechała do Tanzanii i zechciała mieszkać w tej wiosce, ponieważ nie dała rady już za tym pędem nadążyć. Chciała się wyciszyć. Mają synka cappuccino. To jest niesamowite, ponieważ tam dzieci nie są zależne od rodziców. Puszczają to dziecko, pomimo że są hieny. Autentycznie. Węże, czarna mamba. Przecież jak czarna mamba takie dziecko dziagnie, to od razu umiera. Bo to dziecko ile waży? 25 kg? I te dzieci po prostu sobie biegają po tym buszu, tutaj. I dzieci wychowują dzieci. Ktoś by pomyślał, jak może dziecko wychowywać dziecko? Jak to jest możliwe? A te dzieci są szczęśliwe. Biegnie, kozę weźmie na ręce, biegnie z tą kozą, wywali się. Ta koza się wywali. Wstanie, ono wstanie, całe brudne. No coś pięknego. Kolejne ważne spotkanie na mojej trasie to niewątpliwie Zambia i ojciec, który jest Polakiem, który spędził w Zambii 32 lata posługi w kościele katolickim. A ja jestem człowiekiem, który jak jedzie i widzi coś intrygującego, w tamtym momencie akurat odpychałem się na hulajnodze, patrzę, kościół. Myślę, wchodzę zobaczyć, jak wygląda w Zambii kościół. Wchodzę, rozmawiam po angielsku z księdzem. W Zambii akurat angielski dość popularnym językiem, ze względu na to, że jest oficjalnym językiem. I ksiądz mówi tak, a ty skąd? Z Polski. Mówi, naprawdę? Naprawdę. Zawołał, przychodzi ojciec. Lat 50 kilka, mówi, no ja tutaj już 32 lata na posłudze w Zambii, gdzie 32 lata wstecz, jeżeli tak wrócimy myślami, co było 32 lata w Polsce temu, a on w tamtym momencie pojechał do Zambii, gdzie Zambia w ogóle rozwijała się z 5 razy wolniej niż Polska i wciąż się rozwija wolniej. Zacząłem z nim rozmawiać i siedziałem, słuchałem go, zadając pytanie za pytaniem, zalewając go. Byłem tak ciekawy, jak to wszystko wygląda. Okazało się, że ten ojciec adoptował dzieci w Zambii, w sensie, bo to jest taki człowiek do ludzi. On tam nie jest, bo ktoś go wysłał. On tam jest po prostu z serca. On adoptował 2 dzieci z takich trudnych rodzin, więc jest taki polski ojciec, misjonarz, który wyciąga rękę po te dzieci, opiekuje się nimi, pomaga im finansowo, wysyła ich do szkół zawodowych, tak, żeby dać im szansę. I na przykład adoptował, jest bardzo dumny ze swojej córki, która ma 25 lat, która jest w więzieniu. Zebrał jej pieniądze w Polsce od swoich znajomych, żeby zapłacić za szkołę, bo niestety tam szkoła jest droga. I żeby kupić jej trochę ubrań, jedzenia, bo tego jedzenia też brakuje. I dał jej szansę. Później dał kolejnemu chłopakowi, który potrafi grać super w piłkę. Pozwolił mu zrobić wykształcenie średnie. To tutaj mówimy o dorosłych już ludziach w wieku ponad 25 lat. I jeszcze wziął kilka innych dzieci, żeby im pomóc. To jest piękne.
Żyjąc dla innych buduje sens swojego życia.
Dokładnie, ale 32 lata w Zambii, tak sobie teraz siedzę i myślę, że to jest kawał czasu.
W jaki sposób przemieszczałeś się pomiędzy krajami?
Głównie autostopem z pomocą hulajnogi, gdzie wiedziałem, że chcę troszkę tak jakby zwolnić swoją podróż, używałem hulajnogi. Gdzie wiedziałem, że chcę zobaczyć więcej jakiegoś miasta, używałem hulajnogi. Gdzie wiedziałem, że, znaczy nie wiedziałem, byłem zmuszony, bo niektóre drogi po prostu były bez samochodów, bez motorów, bez ludzi. Czasami gdzieś tam wielbłąd przeszedł, więc po prostu byłem zmuszony się odpychać na hulajnodze. Ale dzięki temu miałem więcej czasu na to, żeby zobaczyć, co jest wokół, zatrzymać się, zrobić zdjęcia, zrobić filmy.
Wszystkie noclegi były pod namiotem?
Oczywiście, że nie. Ogólnie w całej swojej podróży byłem w hotelu dwa razy. Czyli tam w Egipcie, gdzie mnie zatrzymali za inwigilację państwa egipskiego. Drugi to był, kiedy na granicy sudańsko-etiopskiej zabrakło prądu. Ja mówię tak, szefie, spojrzy pan na mnie. Czy ja wyglądam na gościa, który chce zniszczyć etiopski kraj? Czy ja chcę tutaj coś złego zrobić? Nie, ja muszę sprawdzić, czy ty nie jesteś notowany, czy jest paszport, czy wszystko się zgadza. Musisz jeden nocleg przetrwać tutaj blisko na granicy, a na drugi dzień, jak włączą prąd, przyjść i odebrać. Zostawiłem paszport, a bez paszportu przecież podróżować nie będę. Kłócić się z Etiopczykiem nie ma sensu. Tak samo jak z Sudańczykiem, ponieważ oni tam pracując na tych granicach, piastując te stanowiska, to oni siedzą tak. Ja tutaj jestem królem, królem królów. Więc ja, taki gość z Podlasia, myślę sobie, lepiej, jak mama mówiła, cicho będziesz, dalej dojedziesz. To takie rosyjskie powiedzenie. No i myślę, dobra, to idę szukać noclegu. Szukam noclegu. Gdzie mam ten nocleg kupić za te 15 zł? No i po prostu pierwszy lepszy wziąłem. Zapłaciłem akurat chyba 13 czy tam 14 zł.
Najpiękniejsze miejsca. Czy zaczęło się już w Czerwonym Kanionie?
W Izraelu byłem już kolejny raz. I w Czerwonym Kanionie również byłem kolejny raz, ale nie miałem okazji wcześniej spać w kanionie. Izrael nie zrobił na mnie już takiego wrażenia, jak powinien. Egipt również. Za to Sudan to jest to. To jest kraj, który nie jest skalany turystyką masową. To jest kraj, w którym jest taka życzliwość płynąca z serca od ludzi, gdzie faktycznie no ciężko znaleźć mi inny kraj, w którym byłem, gdzie była taka życzliwość. Ja nie mówię o takiej życzliwości, że ludzie cię zapraszają do domu, bo tak było. Zapraszali mnie do domów. Ale chodzi o takie ciepło, Olga. Kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem, to czujesz, że on nie rozmawia, bo musi, bo chce, bo się spotkaliście, tylko on rozmawia dlatego, że cię spotkał i jest po prostu szczęśliwy w środku, że cię spotkał. Sudan na każdej długości mojej trasy był po prostu piękny. I czuję, że muszę tam wrócić. Po prostu muszę. I muszę wrócić do Sudanu Południowego, gdzie ci ludzie faktycznie nie są muzułmanami, bo północny to muzułmanie, południowy to chrześcijanie i walczą ze sobą. Dlatego ta destynacja nie jest popularna ze względu na wojnę cywilną, między innymi w Sudanie Południowym. Ludzie się boją, ale dzięki temu strachowi ten kraj jest, jaki powinien być.
Czyli Sudan to jest to miejsce, które wywarło najsilniejsze wrażenie na tobie. Ale czy były takie pejzaże i widoki, które cię zatrzymały i co to było?
Na pewno w Tanzanii. Na pewno będzie to Tanzania i RPA. Tanzania dlaczego? Ponieważ masa buszu, te drogi, sawanny. I to jest piękne, że w podróżowaniu właśnie po krajach afrykańskich widzisz horyzont. Tutaj nie ma co cię ograniczyć. Więc Tanzania w moim odniesieniu to jeden z takich piękniejszych krajów, jakie odwiedziłem. Tam wszystko grało tak, jak powinno. Jedzenie, ludzie bardzo ciepli, natura, zwierzęta. Wszystko, co jest potrzebne dla człowieka, który żąda przygody. A RPA, ze względu na to, że kiedy dotarłem tam na przylądek Igielny, czyli najbardziej wysunięty punkt na kontynencie afrykańskim na południe, kiedy stanąłem i zobaczyłem tak po prawej Atlantyk, po lewej Ocean Indyjski i tak sobie myślę, jaki taki bezkres i tam jest Antarktyda. O tam, po prostu tak blisko, nie?
Na wyciągnięcie ręki.
Tak, i te fale, takie magiczne miejsce. Może dlatego, że to był właśnie ten punkt, ten ostatni w Afryce, który był de facto taką moją destynacją, tym punktem i dlatego tak te emocje się we mnie spiętrzyły. Ale faktycznie RPA zrobiło na mnie duże wrażenie, wyobrażałem sobie ten kraj zupełnie inaczej, Ze względu na to, że myślałem, że RPA jest takim krajem solidnie rozwiniętym. Faktycznie jest rozwinięte. Infrastruktura drogowa jest naprawdę świetnie rozwinięta. Duże miasta, niektóre są na poziomie europejskim, ale poza tym przecież RPA jest potężne. Te odległości między miastami, miasteczkami są duże, a te małe miasteczka bądź wioski mają taki klimat, tam jakby czas się zatrzymał. Ci ludzie mówią perfekcyjnie po angielsku. I ta natura, zwierzęta, ilość zwierząt, parki narodowe i wtedy to wszystko się tak zlepia w taką piękną całość, którą masz na wyciągnięcie ręki. Ale druga strona medalu, RPA najbardziej niebezpieczny kraj w Afryce. Kiedy pytano, a gdzie Tomek jedziesz? Do RPA. I jak ty zamierzasz jechać tą hulajnogą i autostopem? 99,9 osób, które spotkałem na swojej drodze, w drodze do RPA, mówiło, że RPA jest niebezpieczne, że jest dużo rabusiów, zbójów, narkomanów. Wszystko co najgorsze to słyszałem o RPA.
A okazało się?
Oczywiście spotkałem takowych, ale jak to jest w podróżowaniu, jeżeli nie wyglądasz na człowieka, który da się... Jak to określiła jedna z osób, które spotkałem na swojej drodze. Thomas, you are not softly target. Czyli nie jesteś takim miękkim targetem, który da się od razu obrabować. No i faktycznie tak jest, bo ludzie się boją. Ja tam po prostu leciałem jak komandos.
Najbardziej niebezpieczny nocleg w czasie tej wyprawy.
Ciężko powiedzieć. Dla mnie już to słowo niebezpieczeństwo. Ja już nawet nie używam tego słowa. Bo jeżeli używasz słowo niebezpieczeństwo, to myślisz, że tam jest niebezpieczeństwo. To może tak płytko brzmi, ale tak jest faktycznie. Jeżeli o czymś mówisz, to przyciągasz. Czy było jakieś takie niebezpieczne? Może nie. Były po prostu noclegi, które były mniej regenerujące, gdzie musiałem bardziej czuwać. Na zwierzęta na przykład. Ale mniej na zwierzęta jak na ludzi. Na przykład Etiopia, która zmęczyła mnie psychicznie w każdym calu.
Dlaczego?
Ponieważ Etiopia to jest kraj z top 3 pod względem populacji. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli chcesz pójść siku, no to zawsze masz z tyłu za plecami 3 osoby, które za tobą idą. No i sobie myślisz tak, czy to jest możliwe, że nawet gdzieś w lesie ci ludzie za tobą idą, bo jesteś biały i z plecakiem, po prostu idą, bo są ciekawscy. I stoją i patrzą, jakby patrzyli na zwierzę w zoo w klatce. Stoisz sobie, jedziesz autostopem, chcesz odpocząć, albo odpychasz się na hulajnodze, chcesz odpocząć, zjeść coś, kawałek chleba, popić wodą, a tutaj 40 osób wokół ciebie. Więc ludzie w Etiopii byli bardzo natarczywi, podchodzili. Najgorsze było to, że no Etiopia jest krajem biednym, ubogim. I ci ludzie mają taką mentalność w głowie, ej, biały, pieniądze. Tak jak ludzie w Europie myślą, że okej, w Afryce zawsze mi mówiono, Tomek, będziesz bankomatem. Faktycznie, no... W niektórych krajach tak jest, ale w Etiopii to po prostu to jest. Idziesz ulicą i wszyscy, dolar, dolar, my friend, dolar, food, I am hungry, jestem głodny, daj pieniądze. W pewnym momencie się zatrzymuję i mówię tak, przepraszam, czy ja wyglądam na drzewo? Czy ja wyglądam na drzewo, na którym rosną pieniądze? No nie. Czy pieniądze spadają z nieba? No nie. Więc skąd mam te pieniądze? No nie wiem, bo ty jesteś biały, zarobiłeś. Zarobiłem, czyli ty też możesz zarobić? Nie, bo ja jestem w Etiopii, jestem biedny. Masz ręce, masz oczy, masz nogi, możesz zarobić? Nie, bo ty jesteś biały. I taka rozmowa. Chodzi o to, że oni, widząc białego, widzą pieniądze. Ale tak naprawdę, już na 100%. I jest to tak natarczywe, kiedy w przeciągu dnia słyszysz 200 razy money, daj pieniądze. Ale nie tylko od małych dzieci. Te małe były najcięższe, bo kiedy po prostu tak je ignorowało się w tych małych wioskach, to one rzucały kamieniami. I jesteś po prostu kamienowany. Jadę hulajnogą i rzucają we mnie patykami i kamieniami. I tak sobie myślę, o szefie, ciekawie. Takie zupełnie inne odczucie, gdzie czujesz, że po prostu cię nie chcą tam. Że jesteś biały, jesteś gorszy, nie?
Co jadłeś podczas tej wyprawy?
A to jest pytanie nurtujące nawet moją mamę. Dzwonię do mamy, złapałem internet, mama dzwoni, Tomek, a gdzie oni mieszkają? W buszu? W takich szałasach? Mówię, mamo, spokojnie. Afryka się rozwija. Niektórzy nawet mają lepiej wyposażone domy niż my. Na przykład Kenia. Kraj, który jest tak rozwinięty. Kolonia brytyjska. Ludzie mówią perfekcyjnie po angielsku. Domy na przykład w Nairobi, w stolicy są no, jednorodzinne, murowane, piękne, kryte blachą, dachówką, coś jak u nas. Ale z kolei już na przykład Tanzania, gdzie jesteś w środku tego kraju, gdzieś w buszu, no to masz lepianki z kału krowiego, z gliny, z wody. No i te lepianki oczywiście pod wpływem słońca pękają i mama szefowa, bo tutaj w sensie kobiety ogarniają dzieci, jedzenie i dom, więc wchodzą, robią taką papkę z błota i z wody i tam zaklejają. Więc jest naprawdę taki kontrast od takiego bogactwa po takie ubóstwo, takie prowizoryczne domy gdzieś tam z desek, ktoś tam bogatszy z cegły. No i mama pyta tak: Tomek, Boże Święty, ty schudniesz tam, człowieku. Co ty tam jesz, synu? Jak to mama, martwi się, mówię. Mama, więcej mięsa w swojej podróży to w życiu nie jadłem. Kraj ubogi, czyli dieta opiera się na mięsie, bo mają zwierzęta. Kozy, owce, krowy, czyli najzdrowsze mięso. I mówię, mamo, mięso, mleko, jakiś ziemniak, kasawa, czyli coś jak taki ziemniak nasz. Co tam jeszcze? Jakieś tam... O, najciekawsze to było na przykład liście z dyni. U nas się liście z dyni wyrzuca, nie? A tam z kolei się robi sałatkę. Więc cały czas jadłem też, ale głównie w Afryce je się papkę kukurydzianą. Czyli tak, masz kukurydzę, suszysz ją, mielesz na mąkę kukurydzianą, zalewasz wodą i masz taką białą papkę, którą się je rękoma. Super jest. Mi posmakowała naprawdę niesamowicie energetyczna, ale mało wartościowa pod względem witamin i minerałów. Więc bardzo często też mają problemy z zębami, bardzo często też mają problemy z kośćmi, bo tych minerałów brakuje. I faktycznie czasami też widać, że jest problem z hormonem wzrostu, który jest spowodowany często właśnie odżywianiem się. No i ta papka. Bierzesz łapą tą papkę, mama mówi do mnie: Tomek, a jak oni jedzą? Rękoma? Widelcami? Nie, mówię. Papka ta kukurydziana to jest tak jakby widelec i łyżka. Czyli bierzesz papkę i wtedy bierzesz tak jakby sos albo tam jakieś warzywko, sałatę, no i bierzesz tą papkę i jesz. Mięso tak samo. Tak wyrywasz i tak bierzesz z tą papką albo oddzielnie i tak sobie rękoma. To jest coś pięknego, ponieważ jedząc rękoma bierzesz tyle, ile chcesz. Nie tyle, ile wejdzie na widelec, żeby było szybko, tylko tyle, ile chcesz. No i wtedy tak czujesz to jedzenie. To jest właśnie czucie smaku.
A to mięso w jaki sposób było przyrządzane?
Gotowane, głównie gotowane. Niekiedy po prostu tak, zajeżdżasz do takiego przydrożnego baru. Jakby sanepid wpadł, to by chyba grzywnę na 10 tysięcy władował, bo tam nie było żadnych w ogóle norm higienicznych. Szefowa po prostu rozpaliła ognisko, postawiła garnek, no i sprzedaje jedzenie. Czyli papkę kukurydzianą głównie, no i garnek z mięsem. Ale kiedy zamówisz ten zestaw, czyli mięso i papkę kukurydzianą, to szefowa ci tego mięsa tyle nie właduje, ile byś chciał, nie? 2-3 kawałeczki. Takie nieduże. Tak, żebyś pojadł. No ale tam mięso, no to jest deficytowy towar. I bardzo drogi, bo krowa jest droga. Czy wielbłąd. No i ona ci tak, daje tą papkę, poleje sosem, no i kawałeczki mięsa.
Co piłeś?
Głównie wodę. W krajach, które nie są muzułmańskie, w których nie panuje islam, nie wyznają islamu, jest bardzo dużo piwa. Ja oczywiście w podróży mam zasadę, że nie przesadzamy z alkoholem. Nie jestem człowiekiem alkoholowym, więc też jakoś nie korzystałem z tych dobroci. Ja głównie wodę. Wodę z solą, ze względu na to, że w niektórych krajach były takie upały, że woda po prostu wpadała i wypadała. A kiedy już wrzucisz troszkę soli, twój mózg myśli: o, woda z czymś, chyba jedzenie. Jak przez półtorej dnia mało jedzenia było, no to ten mózg musiał: o, jedzenie, więc musiał dłużej zatrzymać, więc organizm był bardziej nawodniony.
Wspomniałeś przed chwilą o temperaturach. Pamiętam, że kiedy wyjeżdżałeś do Afryki, tęskniłeś za słońcem.
Afryka, będzie ciepło, jedź Afryka, tak mówili. Pojechałem do Afryki, noc zimna, w ciągu dnia 38 stopni. I naprawdę, kiedy wjechałem do Sudanu, ciepło, 40 stopni, nawet i więcej, na pustyni nubijskiej, jednej z najgorętszych na świecie. W nocy 5 stopni i jak galareta. Gdybym nie miał dobrego śpiworu, to po prostu bym zamarzł. Autentycznie. Już nie mówię o półkuli południowej, gdzie jak dotarłem na półkulę południową, czyli od równika w dół, to tam była zima. I myślę sobie tak, no zima, Afryka. Każdy sobie pomyśli, okej, będzie taka lajtowa. Ja zajeżdżam, Botswana, a tam się okazuje, że tam prawie zero. Wstaję z rana, już śpiwór był tak brudny, że nie miał już tej... Już tak nie izolował,
nie trzymał
tego ciepła. Wstaję z rana, za każdym razem wstaję z rana jak galareta. normalnie od równika musiałam po prostu rozpalić cały czas ognisko i się grzać. I tylko tak, musiałam tak rozplanować każdy wieczór, już słońce zachodzi, biegnę, szybko szukam w buszu noclegu. Robię miejsce, nie namiot pierwszy, nie namiot, tylko dużo drzewa, żeby tak, po pierwsze, było, żeby się ogrzać, po drugie, żeby zrobić jedzenie, po trzecie, żeby zwierzęta odstraszyć, bo do ognia zwierzęta nie podejdą. I po prostu tak wymarzłem od równika, że nawet aż opalenizna zeszła. Więc to było takie zaskoczenie. I mogę powiedzieć, że Afryka jest jednym z gorętszych kontynentów, ale i z zimniejszych.
Czyli jednak te wahania temperatury bardzo duże między
tam
dniem
a po prostu
nocą.
Tak skacze.
I trzeba być na to przygotowanym.
Trzeba, oczywiście.
Takie miejsce z tej podróży, do którego byś wrócił?
Chciałbym wrócić do Botswany. Tak całym sercem, całą duszą. Pójść do takiego głębokiego buszu, który znajduje się w Parku Narodowym. Tam postawić swój namiot. I obudzić się ze świadomością tego, że prawdopodobnie będą tam lwy, słonie, hieny. Bo faktycznie Afryka się zmienia i to bardzo. Zmienia się tak szybko, że te zwierzęta po prostu uciekają jak najdalej od ludzi. Ludzie próbują uzyskać jak najwięcej terenów pod uprawy. Ryżu, trzciny cukrowej, kukurydzy. Co powoduje, że te zwierzęta, które gdzieś tam ludzie mają w głowie, żyrafy, zebry, hieny, guźce afrykańskie, czyli pumba z króla lwa, masa innych zwierząt, one po prostu giną, bo ci ludzie nie mają skrupułów. Jeżeli przyjdzie lew do wioski Masajów, żeby zjeść kozę, to nie zabiją tego lwa. Oni wytępią wszystko, żeby obronić kozę. No, takie naturalne, nie? Ale to powoduje, że tych zwierząt jest coraz mniej. Więc trzeba się zagłębić do takiego buszu bardzo daleko i nie z przewodnikiem, tylko z człowiekiem, którego poznasz na ulicy, który cię powie, zaprosi, ej Tomek, chodź do mnie do domu. I takich poznawałem wielokrotnie. I którzy mówili, ej Tomek, jak wrócisz kolejny raz, pojedziemy do buszu. W tym buszu spędzimy takie 7 dni, gdzie będziemy polować. Zobaczysz, czym jest prawdziwe polowanie. Człowiek nie poluje po to, żeby nasycić swojego, tylko poluje po to, żeby mieć jedzenie. Będziemy tam się żywić tylko tym, co da nam busz. Jeżeli nic nie da, to będziemy głodni. Będziemy gotować jedzenie na ognisku. Będziemy siedzieć i będziemy jeść z pojki. Pojka to taki duży garnek żeliwny, w który się wrzuca mięso każdego dnia, które się upoluje. I ono przez 7 dni tak gotuje się. I później ta potrawa jest przepyszna po 7 dniach. Oczywiście codziennie jesz. No i właśnie powiedział tak gość. Pojedziemy do tego buszu i będziesz prawdziwym mężczyzną. Więc chciałbym szerzyć coś takiego właśnie.
Wróciłeś z Afryki, ale ta podróż miała swój cel. Zbierałeś historię, nagrywałeś filmy. Co będzie efektem tej podróży? Takim dotykalnym.
Dotykalnym efektem na pewno będzie książka. Będzie książka. Napisałem jedną książkę, która zajęła mi ponad 4 lata życia. Ale musiałem głównie dojrzeć, żeby ją wydać. Bo tak naprawdę człowiek myśli sobie, o, napisać książkę, wydać. Przy tym jest masę roboty, bardzo dużo. Pomijam już pieniążki. Jednak później sobie uświadamiasz, jak już wydasz tą książkę, ej, stary, życie leci. O tak leci. I tak, otwierasz tą książkę, czytasz i myślisz sobie, to ja napisałem, to ja przeżyłem. Pewne rzeczy po prostu człowiek zapomina, czy chcesz, czy nie. I książka to jest po prostu taka pocztówka, którą sobie tworzę, wysyłam, kładąc na półkę i którą za 40 lat otworzę i pomyślę sobie, to jest to.
Zapis pamięci.
Dało się? I później powiem tak, jak będą wnuki przychodzić. Dziadek, nie, no tego się nie da zrobić. No tam jest niebezpiecznie. Tam masz książkę? I powiedz jeszcze raz, że jest niebezpiecznie.
Czyli będzie książka o Afryce, trzymamy kciuki. Jeszcze jakieś filmy będziesz wrzucał na portal?
Będę wrzucać na YouTube filmy, ale muszę usiąść na spokojnie do nich, bo tych filmów jest bardzo dużo. Tych filmów jest setki gigabajtów. I nagadałem się masę. Jak ktoś mówi, Tomek, a nie było nudno? To ja z tym kijem i z tą kamerą cały czas tam zasuwałem. Dziennie, no naprawdę. Niektóre dni miałem takie, że normalnie aż gardło mi wysiadało.
Czyli będziemy czekać na książkę, na filmy na YouTubie. No i przed tobą pewnie masa spotkań z miłośnikami podróży, z tymi, którzy na razie słuchają o podróżach, ale może sami też kiedyś wyruszą.
Dokładnie tak. I to jest najpiękniejsze. kiedy jadę sobie, ktoś mnie zaprasza, jakaś biblioteka, dom kultury, jakiś festiwal, ja sobie tam jadę, sobie staję na tej scenie, patrzę, są ludzie. A to jest ważne, bo wtedy, kiedy wysyłasz jakąś historię, to wtedy masz feedback, bo ci ludzie się śmieją, reagują. I wtedy jadę sobie na tą scenę i myślę sobie tak, no to Tomek, kolejna podróż. Autentycznie, bo ja dostaję mikrofon, zamykam oczy i po prostu jadę. Jadę kolejny raz, przeżywam kolejny raz to, co przeżywałem. Ja przeżywam i moi słuchacze przeżywają. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Czyli ktoś by powiedział, ej Tomek, kiedy skończyłeś tą podróż z Afryki? Ona się nigdy nie skończyła.
To jak cię zapytać o plany na najbliższe wyprawy, skoro ciągle trwa podróż do Afryki?
Powiem szczerze, że póki co nie mam destynacji. Mam jakieś tam kilka z tyłu głowy, ale nie takie sprecyzowane. Chociaż wiem, że podróżować można, ale żyć też trzeba. Więc trzeba z głową zrobić, czyli po podlaskiemu. Czyli podróżować i zrobić tak, żeby jak wrócisz to z podróży, było do czego wrócić.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Tomasz Jakimiuk, podróżnik, człowiek rodem z Siemiatycz.
Autostopowicz, całą duszą, całym sercem, podlasianin.
I odsyłamy w twoje przestrzenie wirtualne, czyli blog Jak to daleko,
dokładnie.
Facebook, Instagram.
Instagram, Facebook, YouTube. Wszędzie mnie znajdziecie, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia na 19.